programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa, profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, Katedra i Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór.
Skoro w studiu jest i w programie specjalista diabetologii i chorób metabolicznych, no to nie sposób inaczej zacząć i poprowadzić ten program jak w stronę cukrzycy i choroby otyłościowej. Nieodłączne siostry dwie?
Tak, rzeczywiście nieodłączne siostry, dlatego że aż 95% pacjentów z cukrzycą typu drugiego choruje na chorobę otyłościową, ale myślę, że powinniśmy dzisiaj troszkę inaczej pozycjonować te dwie choroby. Jako nie choroby równoważne, ale początek jest taki, że to choroba otyłościowa generuje takie powikłania, jakim jednym z tych powikłań jest cukrzyca typu drugiego.
Ubiega pani moje pytanie, bo na początku musi być choroba otyłościowa, żeby była cukrzyca?
Tak, jeżeli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to rzeczywiście te 95% pacjentów chorują w takiej kolejności, w takiej korelacji, że najpierw rozwija się u nich choroba otyłościowa, ta choroba jest nieleczona, niediagnozowana pewnie też, w związku z tym ona komplikuje życie pacjentom, ponieważ rozwija szereg różnych powikłań, w tym cukrzyca typu drugiego.
Siłą rzeczy te dwie choroby będą się u nas przeplatały w programie. Skąd się bierze? Gdzie leży ta iskra, która zaczyna... Skąd się bierze ta iskra, która zaczyna później powodować ten... No co tu dużo ukrywać? Spory pożar w naszym organizmie.
Tak, to prawda. Tak malowniczo pan to powiedział. Natomiast ja chyba malowniczo o tkance tłuszczowej trzewnej jeszcze nie umiem mówić. Dlatego, że to jest absolutny wróg, który powoduje, że uruchamia całą kaskadę takich metabolicznie niekorzystnych zdarzeń. Czyli zwykle jest tak, że z jakiegoś powodu albo nadmiernego obciążenia energetycznego, albo z powodu małego wydatku energetycznego dochodzi do gromadzenia się tkanki tłuszczowej. Najpierw podskórnej, potem także tkanki tłuszczowej trzewnej. I ta tkanka tłuszczowa trzewna to nie jest taki sobie tylko magazyn energii. To niestety jest tkanka czynna metabolicznie. Mam na myśli tę tkankę, która jest zlokalizowana w obrębie jamy brzusznej, która otacza narządy wewnętrzne. I ta tkanka tłuszczowa generuje takie zjawisko, które nazywa się insulinooporność. I to jest początek do rozwoju cukrzycy, ponieważ ta insulinooporność narasta. To się dzieje w ciągu kilku lat, aż osiągnie swoje plato i wtedy pozostaje na tym poziomie już do końca choroby. Natomiast na początku ta insulinooporność jest bardzo ładnie przełamywana dobrą funkcją komórek beta, które produkują insulinę. Czyli mówimy o tym, że insulina kompensuje tą insulinooporność, ale w którymś momencie te komórki beta trzustki też mówią nie. Nie jesteśmy w stanie w nieskończoność produkować insuliny. I zaczyna się niewydolność w produkcji insuliny i wtedy zaczyna się cukrzyca typu drugiego.
Zaraz dopytam o to, w którym momencie trzustka mówi dość, stop. Natomiast ta tkanka tłuszczowa zastanawia mnie trochę, pani profesor, bo czy, proszę wybaczyć niejako kolokwializm, broń Boże, nie chcąc nikogo urazić, czy każdy, kto ma kilka kilogramów więcej, nie chcę powiedzieć, ten przysłowiowy grubas, musi być cukrzykiem?
Nie, nie musi. Nie musi. Te kilka procent ludzi, mimo otyłości brzusznej, nie rozwija cukrzycy typu drugiego, bo nie ma predyspozycji genetycznych, to też jest ważne, wśród czynników, które powodują tę chorobę, albo też mają tak zwaną metabolicznie zdrową otyłość. Tylko, proszę państwa, żeby to nie było złudne i nie zabrzmiało zbyt optymistycznie, każda choroba otyłościowa doprowadzi do jakichś powikłań. To nie musi być cukrzyca typu drugiego. To będzie nadciśnienie tętnicze, choroby nowotworowe, to będzie dna moczanowa, choroby płuc, choroby wątroby itd., itd. Tym niemniej rzeczywiście ta predyspozycja genetyczna musi być.
Czy każda osoba, która ma te kilka kilogramów więcej, bo wspomniała Pani o otyłości brzusznej, to jest również niezwykle ciekawy wątek, bo to jest tego typu otyłość, która chyba, jeśli nie, to proszę wyprowadzić mnie z błędu, wcale nie musi powodować to, że ta nasza otyłość będzie aż tak, tak bardzo widoczna.
Oczywiście, ma pan rację. I ja coraz w większym stopniu dzisiaj widzę takich pacjentów i takich ludzi, którzy nie mają otyłości w takim ogólnym tego słowa znaczeniu, że jest ta otyłość widoczna. Często mają tylko nieznacznie zwiększony obwód brzucha. Ale proszę państwa, to wystarczy. Nawet jeżeli pacjent ma szczupłe kończyny, górne, dolne i nie ma otyłości mierzonej tym wskaźnikiem masy ciała, ale ma zwiększony obwód brzucha, czyli u mężczyzn jest to powyżej 94 cm, u kobiet powyżej 80 cm, ma otyłość brzuszną, więc jest zagrożony wszystkimi powikłaniami związanymi z otyłością.
Tę otyłość mierzymy, te 94 cm, tak dobrze pamiętam? Tak. Mierzymy na jakiej wysokości? Mhm.
To jest świetne pytanie, bo jeszcze do niedawna wydawało się nam wszystkim, i pacjentom, i lekarzom, że obwód brzucha mierzymy na wysokości pępka. Dzisiaj wiemy, że jest to nieprawda, dlatego że pępek jest to punkt anatomiczny, jednak zmienny lokalizacyjnie. I dzisiaj wiemy, że trzeba sobie obwód talii, obwód brzucha mierzyć w połowie wysokości pomiędzy dolnym żebrem a górną częścią talerza kości biodrowej. To można sobie narysować markerem, wcale nie jest takie trudne. Oznaczyć te dwa punkty, następnie w połowie wysokości, w połowie długości między tymi punktami zmierzyć obwód brzucha.
Pani profesor, skąd zaczyna się problem i kiedy zaczyna się problem i z otyłością, i z cukrzycą? Bo państwo specjaliści macie coraz młodszych pacjentów.
Tak, rzeczywiście. Mamy coraz młodszych pacjentów i to, co mnie martwi, że mamy tych pacjentów od lekarzy pediatrów, dlatego że otyłość w grupie dzieci czy młodzieży w bardzo szybkim tempie się rozwija. Gdybym to ja wiedziała, jak to się zaczyna i co tu jest takim punktem zapalnym, to pewnie bym dostała Nobla.
Tego wczorajszego. Zamian.
Tego
życzę.
Na przykład. Proszę państwa, my do końca nie wiemy. My nawet się zastanawiamy, w którym momencie już, co się dzieje takiego w tej tkance tłuszczowej, że ona do pewnego momentu jeszcze nie daje powikłań, a w którymś momencie zaczyna te powikłania dawać. Wiemy jedno, że tkanki tłuszczowe, te poszczególne, nie tkanki, tylko komórki tkanki tłuszczowej, które gromadzą ten tłuszcz, one do pewnego momentu są wydolne. One się powiększają rzeczywiście, potem się zaczynają namnażać, więc ich jest więcej, więc ten rezerwuar tkanki tłuszczowej się powiększa. Ale w międzyczasie tam wytwarza się w tkance tłuszczowej stan zapalny. On jest troszkę inny niż taki przez powszechnie rozumiany stan zapalny gardła. Tym niemniej tam są produkowane substancje, takie cytokiny, które działają promiażdżycowo, czyli przyspieszają miażdżycę. Wydaje się nam wszystkim, że w momencie, kiedy ten potencjał gromadzenia tej pojedynczej komórki tłuszczowej jest już osiągnięty, to w tym momencie produkowane są cytokiny, wolne kwasy tłuszczowe, dochodzi do indukcji insulinooporności, najpierw miejscowej, potem ogólnoustrojowej i zaczynają się powikłania metaboliczne i nie tylko otyłości.
To teraz króciutko, pani profesor, w którym momencie powinno się zaświecić światełko kontrolne, że czas na poważne badania pod kątem stężenia glukozy we krwi?
Proszę państwa, ja myślę, że rzeczywiście trzeba być dzisiaj czujnym i prowadzić też taką samokontrolę. Mam tu na myśli to, aby się na przykład ważyć raz w tygodniu, w jakiś stały dzień, może wolno od pracy, naczczo, po wstaniu z łóżka zważyć się i obserwować ten parametr. Jeżeli widzicie, że w zastraszającym tempie przybywa tych kilogramów, to warto już wtedy sięgnąć po poradę u lekarza rodzinnego. Tym bardziej, że dzisiaj mamy leki do leczenia otyłości, bo jeszcze 5 lat temu tych leków nie było. Druga sprawa to jest kwestia tego obwodu brzucha. Więc jeżeli my ten pasek musimy poszerzać używając paska do spodni, czy kobiety widzą, że ten obwód brzucha się stale powiększa, a nawet nie widzą tej otyłości do końca w lustrze, to też jest taki moment, żeby się zastanowić trochę nad sobą i pomyśleć, czy to na pewno jest jeszcze zdrowe. Czy to jest objaw jeszcze zdrowia, czy już objaw patologiczny?
No dobrze, ale wiele osób to usprawiedliwia, pani profesor, mówiąc, że no, z wiekiem to tej wagi no, musi być więcej, bo to i fizjologia inna, i organizm zupełnie inaczej funkcjonuje i ze wszystkim sobie po prostu nie radzi, więc te dodatkowe kilogramy to po prostu niestety wpisane są w koszta.
Tak, i to jest takie często słyszalne usprawiedliwienie. Ja myślę, że tu trzeba zachować taką... no taką zgodę ze sobą, tak? Czyli trzeba wiedzieć, w którym momencie ja już powinienem pójść do tego lekarza rodzinnego. Każdy człowiek po 45 roku życia, tak jest w naszych standardach i zaleceniach, powinien mieć raz w roku zmierzoną masę ciała, obwód brzucha i ocenę glikemii, czyli ocenę stężenia cukru na czczo. Jeżeli mamy dodatni wywiad rodzinny w kierunku cukrzycy, to także powinniśmy raz w roku sobie ten poziom cukru sprawdzać, to stężenie cukru sprawdzać. Jeżeli mamy stan przedcukrzycowy już rozpoznany, to jest to znowu taki moment, że raz w roku sprawdźmy, czy ten stan przedcukrzycowy przypadkiem już nie przekształcił się w cukrzycę typu drugiego.
Ta lista chorób, ją pani już trochę wymieniła, jest bardzo długa, bo tak. To od naciśnienia tętniczego, przez kłopoty z krążeniem, przez
zaburzenia
kłopoty
lipidowe,
kardiologiczne, no, długo, długo by wymieniać choroby nerek.
Tak
to wszystko, no znowu, te nieodłączne siostry dwie, cukrzyca i otyłość, to idzie tutaj z sobą w parze i łeb w łeb.
Tak, zgadzam się, tylko... Cały czas bym chciała pozycjonować te dwie choroby, że w takim stopniu, że jeżeli rozpoznajemy otyłość, to leczmy ją już po to tylko, żeby ta młodsza siostra, czyli cukrzyca typu drugiego, nie miała racji bytu, żeby po prostu do niej nie doszło.
Wspomniała pani o tym, że w pewnym momencie trzustka, ten organ produkujący insulinę mówi dość, już więcej nie dam rady.
Tak, rzeczywiście, bo trzustka mówi wtedy, ja nie jestem perpetuum mobile i nie jestem w stanie produkować tej insuliny tak długo i w takich dużych ilościach, tak? I dochodzi do takiego wyczerpania po prostu w funkcji komórki beta i gwałtownego spadku produkcji insuliny.
Diabetolodzy nie są bezradni, bo wspomniała pani o tym, że postęp akurat w leczeniu cukrzycy przez ostatnie lata to jest właściwie, przepraszam, kosmos i niewyobrażalny krok w kierunku tego, żeby tym pacjentom nieść pomoc.
Tak, rzeczywiście w diabetologii i zarówno w cukrzycy typu pierwszego, jak i w cukrzycy typu drugiego, na przestrzeni ostatniej dekady dokonał się naprawdę przełomowy postęp zarówno w terapii, w leczeniu tej choroby, jak i w monitorowaniu glikemii. Tak? Mam tu na myśli te nowe glukometry, które pozwalają nie nakłuwać codziennie palca, żeby zmierzyć poziom cukru. Te nowe technologie, nowe pompy insulinowe do podawania insuliny. To jest naprawdę przełom w tej diabetologii. Natomiast jeżeli chodzi o leki, to ja, kiedy zaczynałam pracować, pamiętałam insuliny zwierzęce. Potem zaczęły się insuliny ludzkie, potem były analogi insulin ludzkich, a więc jeszcze lepiej udoskonalone insuliny. My dzisiaj mamy zarówno analogi szybko działające, jak i analogi długo działające. Mamy różne mieszanki, prawda, insulin. A wciąż myślimy o tym, że za chwilę będzie insulina doustna albo insulina wziewna. To jeszcze przed nami. Natomiast w terapii doustnej, czyli w terapii cukrzycy typu drugiego, też dokonał się wielki postęp, bo my do niedawna mieliśmy raptem 3 leki do leczenia cukrzycy typu drugiego, a dzisiaj tych leków jest 2 razy tyle. Co więcej, te nowe leki, które się pojawiły, one poza tym, że normalizują glikemię, zarówno tę na czczo, jak i poposiłkową, to one jeszcze mają dodatkowe dodatkowe wartości, które pozwalają na osiąganie celów. Czyli są to leki, które także redukują masę ciała. Każdy z tych nowych leków ma dodatkowy taki aspekt, że redukuje masę ciała, że poprawia funkcję serca, poprawiają funkcję nerek, czyli mają takie działania wielokierunkowe. My mówimy medycznie plejotropowe, czyli ogólnoustrojowe, a nie tylko w obniżaniu poziomu cukru.
Czy takie leki są dedykowane każdemu cukrzykowi po zasięgnięciu oczywiście opinii lekarza?
Tak, oczywiście. Te leki są zarejestrowane do leczenia cukrzycy typu drugiego. Mają też szansę na refundację. Refundacja 30% dotyczy pewnych wybranych grup pacjentów. Pacjent musi spełniać dwa takie kryteria w zakresie stosowanych leków, w zakresie hemoglobiny glikowanej i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. I wtedy oczywiście diabetolog czy lekarz rodzinny jest w stanie taką refundację dla pacjenta przyporządkować.
Pani profesor, tu już mówiliśmy o tym, co należy zrobić, kiedy z chorobami się borykamy, ale rzecz jasna ich można unikać i to jak mantrę możemy powtarzać zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, aktywność fizyczna i tak dalej, i tak dalej.
I ta mantra ma sens. Naprawdę ma sens. To nie jest puste gadanie. To nie są frazesy, które my powtarzamy. Ja jestem absolutnie przekonana po 30 latach pracy w zawodzie lekarza, że powinniśmy zapobiegać zdecydowanie, a mniej leczyć. Dlatego, że to w zapobieganiu chorób jest wielka siła, moc, zdrowie i oszczędzanie pieniędzy.
No ale pewnie też słyszała pani niejednokrotnie takie podejście pacjentów, a mnie się nie chce, ja już na niczym nie zależy. A to że gruby, no to gruby.
Tak, oczywiście, że słyszałam. I nawet jeżeli ja nie znajduję argumentów, aby tego pacjenta przekonać, to posiłkuję się często poradą psychologiczną, poradą psychiatryczną, jeżeli trzeba. Bo według mnie do każdego pacjenta można dotrzeć. Trzeba szukać narzędzi, trzeba szukać sposobów, ale jestem przekonana o tym, że każdy pacjent zasługuje na to, żeby być dobrze leczonym, żeby być zdrowszym, więc trzeba do tych pacjentów docierać indywidualnie.
A żeby tego wszystkiego unikać, ta dieta skuteczna i dobra i zdrowa dieta również jest wskazana i ona wcale nie musi być jakoś bardzo rygorystyczna.
No oczywiście, że nie. Ja często mówię, że to jest ta dieta cukrzycowa jest najzdrowszą dietą. Ja nie mam cukrzycy, a też stosuję tak naprawdę zasady diety cukrzycowej, bo to jest dieta z niskim indeksem glikemicznym, czyli generalnie jemy wszystko, co mamy w asortymencie produktów spożywczych, ale wybieramy te produkty, które mają najmniej cukru, prawda? Czyli jeżeli na przykład mówimy o owocach, to możemy zrezygnować z winogron, z bananów, tych wysokoglikemicznych owoców, ale zostawić sobie za to jabłka, pomarańcze, borówki, maliny, truskawki. Też jest mnóstwo takich owoców.
No dobrze, a jeżeli ktoś kocha czekoladę?
Jeżeli ktoś kocha czekoladę, no to jest takie trudne pytanie i pewnie tu nie znajdę jakiejś recepty, ale może raz w tygodniu tę czekoladę zjeść albo wypić.
Niekoniecznie tabliczkę od razu?
No niekoniecznie całą.
To tej zdrowej diety się trzymajmy, bo to tylko dla naszego dobra.
Tak myślę. Poza tym czasami trzeba odkrywać nowe smaki, nowe produkty, bo często się zamykamy w 10 produktach, których ciągle na okrągło używamy, bo je lubimy. A jest mnóstwo innych ciekawych, które też można polubić.
Pięknie dziękuję za udział w programie i tę rozmowę. Profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, Katedra i Klinika Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję pani profesor.
I ja pięknie dziękuję państwu i dziękuję panu.
Dobranoc.
Dobranoc.